Mamy pytanie od pana Zbigniewa, myślę, bardzo dobre na początek. NASA wyznaczyła rośliny do oczyszczania powietrza z toksyny na stacjach kosmicznych. Są to dracena, gerbera i język teściowej. Co to może być za roślina, ten język teściowej? Bo spotkałem kilka roślin, które nazwali tą nazwą, pisze pan Zbigniew z pozdrowieniami.
Panie Zbigniewie, również pozdrawiamy. Język teściowej to oczywiście przynosi uśmiech na twarz chyba każdej osobie, bo taka śmieszna nazwa. Nazywa się również wężownicą lub sansevierią. To jest taka roślina, która zazwyczaj, może i nawet u pana stoi na podokienniku w dużym pokoju czy w kuchni, dlatego, bo naprawdę bardzo często się spotyka i niekoniecznie się wie, że to jest to. We wszystkich biurach, w dużych sklepach, to jest taka roślina, która faktycznie świetnie sobie radzi w różnych miejscach. No najwyraźniej też będzie sobie świetnie radziła w próżni, w przestrzeni kosmicznej.
Choć jak podlewać w stanie nieważności.
Nie wiem, jak oni mają zamiar to tam uprawiać. Nie wiem, jakoś może będą musieli przywiązać coś wokół korzenia i będzie tak sobie latała z jednej, z komory japońskiej do komory rosyjskiej, potem do tej amerykańskiej. Bardzo fajny pomysł, ale faktycznie to może warto tego posłuchać i też u siebie w domu takie rośliny postawić. Czyli to była gerbera, tak?
Gerbera, dracena i wspomniany język teściowej, czyli tak. Wężownica.
Ja myślę, że i dracena, i język teściowej pewnie stoi tak w każdym z państwa mieszkań, ale jeżeli chodzi o gerberę, to chyba bardziej jako kwiat cięty. Ja myślę, że można też uprawiać w donicy, ale troszkę
trudniej. Są takie kwiaciarnie wysyłkowe, ale nie wiedziałem, że one też w kosmos sięgają. Ktoś zamawia bukiet
gerber. Teraz na jakiś czas przecież wysyłają do nich różne tam dostawy jedzenia i papieru toaletowego, więc i wiązankę gerbery również im wyślą. A może w stanie takim na orbicie nieważkości, może te kwiaty będą nawet lepiej rosły.
Płatki nie opadają, bo nie mają jak opaść, bo grawitacja.
Dokładnie. A ta właśnie ten język teściowy, to też pamiętam jeszcze z czasów szkoły średniej mojej ogrodniczej, że świetnie się rozmnaża. Bardzo łatwo po prostu wystarczy wziąć taki jeden jęzor, wyciąć z rośliny i podzielić go tam na ileś części, w zależności jaki długi jest ten język. I można z każdej potem części otrzymać nową roślinę, więc może i to też jest takim fajnym atutem tej rośliny, jeżeli chodzi o uprawy w kosmosie, bo oczywiście nie wiem, czy wszyscy oglądaliśmy Marsjanina, ale warto znać się troszeczkę na botanice, jak się jest w warunkach pozaziemskich.
Ja nie oglądałem, a co, hodował tam kokosy na Marsie?
No Marsjanin tylko dzięki temu przeżył na Marsie, pozostał tam, nie zostawili go jego grupa kosmonautów i on okazał się, że jest botanikiem i wiedział, jak uprawiać ziemniaki. Uprawiał ziemniaki na swoim własnym nawozie i bardzo dobrze mu się żyło. Niestety historia nie jest prawdziwa.
Chyba muszę obejrzeć, lubię ziemniaki.
Ale całkiem to jest możliwe. Warto troszeczkę mieć tej informacji, faktycznie to, z czym się uprawia.
Informacja, zanim autopilot od Gdańsk, bo jeszcze będziemy Państwu cały czas przedstawiali. Ważna, Szadułki, kilkilometr za pierwszym zdarzeniem. Na lewym pasie stoi zepsuty samochód. Korek prawie do Rusocina. Wróćmy do ogrodów, bo nasi słuchacze w zeszłym tygodniu mieli mnóstwo rozmaitych pytań, na które już nie zdążyliśmy, bo ten worek jakoś tak się otworzył w drugiej połowie audycji.
Dużo osób, bo myśmy w ogóle rozmawiali w zeszłym tygodniu o tym, ptakach co też należy w styczniu już albo zrobić, albo bardzo już tak pomyśleć o zrobieniu, żeby to wykonać na początku lutego. I między innymi takim zadaniem ogrodnika było już pomyślenie o tym, żeby zawiesić budki lęgowe w ogrodzie. Czy to mamy mniejszy, czy większy ogród. Zawsze wiadomo, że te ptaki są bardzo pożyteczne. My je karmimy zimą, one potem nam latem pomagają kontrolować świństewka, jak my to na to mówimy, jakieś niektóre ptaki przecież nawet ślimaki nam zjadają.
Które?
Kury i kaczki. Ale tak właśnie mi się przypomniało, ostatnio oglądałam program o ogrodzie, gdzie uprawia się kwiaty na kwiat cięty w Stanach Zjednoczonych i właśnie tam chodzą pomiędzy rzędami kaczki i na pewno bardzo dużo pomagają, jeżeli chodzi o ślimaki. Ale ptaki również zjadają różne mszyce, różne latające owady, które nam niekoniecznie są potrzebne w ogrodzie, które zjadają nasze znowu plony. Także dokarmiamy ptaki zimą, ale jak fajnie by było również, żeby one były u nas przez cały sezon. Oczywiście wiadomo, że nie wszystkie ptaki ogólnie są w Polsce przez cały sezon. One przylatują, odlatują, migrują. Tutaj pewnie więcej informacji na ten temat w Ptasim Radiu.
Po 14 zapraszamy.
Tak jest, ale ogrodnicy, którzy słuchają naszej audycji, też muszą o tym wiedzieć. Więc nadeszły później pytania dotyczące właśnie tych budek lęgowych. Tutaj pani Maria na przykład pisze do nas, jak często należy sprzątać budki lęgowe? Czy po każdym lęgu? Oczywiście, że tak. No wiadomo, że lęgi odbywają się tak mniej więcej raz na sezon. Wiadomo, że nie możemy wyrzucić tych ptaszków podczas tych lęgów. Nie możemy kontrolować tego, kiedy te jajka się, że tak powiem, otwierają, wykluwają się maleństwa. Ale tak się przyjęło, że tak od sierpnia do stycznia możemy mieć dostęp do tych budek, bo one w tym czasie, ptaszki z tych budek nie korzystają, więc możemy zajrzeć tam, najlepiej, żeby one były dostępne, więc niezbyt wysoko, nie wieszajmy ich gdzieś tam
i zapukać najpierw,
10 metrów u góry.
Sytuacji nie
to znaczy, no od teoretycznie od sierpnia ptaszków w tych budkach lęgowych już nie powinno być. Także to teraz, szczerze mówiąc, nie jest akurat pytanie na teraz, ale że mówimy o budkach lęgowych, to może warto o tym też powiedzieć, bo właśnie teraz myślimy o zawieszaniu ich. Dlatego tak jak mówiliśmy w zeszłym tygodniu, że te budki na początku są nowe, więc takie są, no tak powiem, śmierdzą nowością dla ptaków, bynajmniej nie dla nas. I one mogą może nie tak chętnie będą je zasiedlać, jeżeli będą dla nich jakieś tam dziwne ludzkie zapachy. Więc warto powiedzieć te budki troszeczkę wcześniej, miesiąc lub dwa, bo one już na pewno do nas w lutym, może pod koniec, może na początku lutego, w zależności od pogody, mogą zawitać te nasze nasi przyjaciele fruwający. Także czyścimy budki od sierpnia do stycznia. Po prostu wchodzimy, jeżeli ta budka troszkę jest wyżej, zdejmujemy całą budkę, odkręcamy, przynosimy do domu, wyrzucamy wszystko, co jest w tej budce w środku i później ciepłą wodą. Żadnych płynów do mycia naczyń, żadnych insektycydów, żadnych środków owadobójczych, broń Boże, nic takiego, bo ptak wszystko wywącha, ptak nie jest głupi, niestety, taki jak my, i on nie będzie chciał żyć w chemii. Także żadnych środków chemicznych, tylko i wyłącznie ciepła, gorąca woda. W tych budkach zazwyczaj, dlaczego w ogóle je trzeba czyścić, bo zazwyczaj mogą tam się też zadomowić jakieś pchły, jakieś pasożyty, które oczywiście będą żerowały na każdym następnym ptaku, na każdym następnym potomstwie małych ptaszków, które się wylęgną w tej budce. Także oczywiście trzeba czyścić, ale tak jak mówię, bez chemii, w okresie jesienno-zimowym, potem tą budkę odwiesić jak najszybciej z powrotem. Oczywiście pozwolić jej obeschnąć z tej wody, dlatego, bo jeżeli powiesimy ją zimą, to ona może tam zamarznąć niepotrzebnie. Do takiej budki nowo powieszonej, wyczyszczonej, można dać garść sianka, miękkiego sianka, nie słomy, bo słoma jest za ostra, lub garść takich wiórów, takie wiórki, które na przykład dajemy chomikom czy innym zwierzętom hodowlanym, bo nawet jeżeli to nie będzie za bardzo potrzebne ptakom, chociaż one mogą skorzystać z tego, żeby zbudować gniazdo, ale mogą tam się zagnieździć zimą jakieś myszki czy jakieś mniejsze zwierzęta, którym też przecież należy pomagać.
Pan Tadeusz pyta, w którym kierunku ma być otwór budki? Na południe,
panie Tadeuszu, pan
czy w innym?
Mnie nie zaskoczy.
Oraz jaki ma być duży, jeśli chodzi o małe ptaszki?
Pan mnie nie zaskoczy, bo pan Marek do nas pisał. Ja myślałam, że pan Tadeusz. Właśnie to jest moje następne pytanie. Pan Marek w zeszłym tygodniu pisał. Pani Kasiu, w którym kierunku powinien być zorientowany otwór wejściowy budki lęgowej? No, prawda jest taka, że oczywiście każdy ogród jest inny, więc państwo wiecie dokładnie, gdzie u was są na przykład największe wiatry. Musimy tak to zorientować, żeby przez ten otwór nie wpadał deszcz, nie wpadał mocny wiatr, i nie wpadało mocne słońce, dlatego, bo mocnego słońca ptaki też nie chcą. Także oczywiście biorąc pod uwagę, że ptaki mają lęgi od czasu, powiedzmy, od lutego do sierpnia, to jest ta część roku, w której u nas, w naszej części Europy, chyba te wiatry jednak zachodnie, prawda, przeważają, więc raczej starajmy się, żeby jeżeli musimy ją od strony zachodniej zamontować, to w takim bardziej zacisznym miejscu. I to nie tylko chodzi o wiatry, o nasłonecznienie czy naśnieżenie, chociaż zimą pewnie i tak tam nikogo nie będzie, oprócz jakiejś myszki zabłądzonej. Ale też pamiętajmy, że budki lęgowe powinny być od siebie też oddalone, tak? Dlatego, bo może zacznijmy od tego, panie Tomaszu, że tutaj też pan pisał do nas o tym teraz w tym pytaniu, jakie budki dla jakich ptaków, tak? Oczywiście ja panu teraz nie powiem dokładnie, jakie są normy tych średnic otworków w budkach lęgowych. To wszystko można znaleźć na internecie czy w książkach dotyczących budowania budek lęgowych, ale to jest prawda. To faktycznie trzeba na to uważać. Na każdego ptaszka jest inny rozmiar. One są bardzo maluśkie, też pamiętajmy, one nie wymagają dużych otworów, bo inaczej oczywiście mogą wejść inne albo zwierzęta nawet, albo duże ptaki. Także to musicie się państwo pokierować, jaki gatunek, jaki otwór, no raczej jakimiś takimi bardziej fachowymi stronami informującymi o tym, internetowymi lub książkami. Ale właśnie te budki, które są dla tego samego gatunku ptaków, nie powinny być koło siebie. One powinny być troszeczkę od siebie oddalone, żeby one ten sam gatunek sobie, że tak powiem, nie siedział na głowie. Budka lęgowa też powinna być oddalona od karmnika. Dlatego, bo przy karmniku zawsze jest więcej afer, więcej jedzenia, więcej ptaków przylatuje, tam dużo się dzieje, żeby to było w spokoju, w zaciszu i oczywiście też tak, żeby nie mógł do tego wejść ani kot, ani pies łapą tam nie żeby łapy tam nie wsadził.
Ani grogulec, żeby nie miał na czym przysiąść.
To oczywiście.
Łapę i wydłubie to mało.
Oczywiście, że tak. I też pamiętajmy o lisach. Także jeżeli to jest w lesie, to też nie tak nisko, też nie za wysoko, bo znowu będzie nam trudno to potem zdejmować, żeby wyczyścić. Poza tym, jeżeli przyglądniemy się ptakom, które naturalnie zakładają na przykład w żywopłotach swoje gniazdka, no to wiemy, że to też nie jest tak strasznie wysoko. Ja myślę, że tak około 2,5-3 metra byłoby całkiem fajnie.
Gary Tom SMS-uje. Ja zawiesiłem rok temu i już dwa razy sikorki miały lęgi. Raz było 13 łebków. Pan Radek z Lęborka
pięknie,
pisze.
13 łebków.
W minionym roku zrobiłem budkę dla ptaszków od powieszenia budki lęgowej. Czekałem około miesiąca na lokatora. Mazurek szybko znalazł swój domek.
Pięknie.
Zobaczymy, co będzie w tym sezonie.
To jest przyjemność, prawda? Jak taki domek się wiesza i zaraz takie śliczne ptaszki przylatują, bo ptaszki są jednym z najlepszych ozdób ogrodu, szczególnie zimowego.
Sojer SMS-uje. No właśnie, chyba dzisiaj widziałem wróble wylatujące spod podbitki, a dawno ich nie było. Czy to możliwe? Ja też właśnie ostatnio nie widzę moich wróbli. Nawet nie przylatują do stołówki. Coś dziwnego.
Nie wiem, ja wiem, że u mnie jest kret.
Latający?
Nie, ale drążący w ziemi i robiący wielkie kopce. I też tak ostatnio się zastanawiałam. Kret o tej porze roku, ale z tego, co wyczytałam, to jest całkiem możliwe, że krety sobie w środku zimy, jeżeli wyczuwają, że jest ziemia troszeczkę rozmrożona, to sobie wychodzą, robią, bo przecież krety nie zasypiają takim snem jak misiu, prawda? One nie mają hibernacji zimowej, tylko one cały czas są aktywne, wprawdzie bardzo głęboko pod ziemią, ale cały czas tam żyją sobie spokojnie, piją herbatkę i robaczki zajadają. Ale one wychodzą raz na jakiś czas, właśnie robią takie kopce, żeby przewietrzyć swoje korytarze. To są mądre zwierzęta.
Wentylacja to podstawa, żeby
tak.
nie spleśniało.
I moja wentylacja niestety jest w środku mojego żywopłotu przed domem, co oczywiście żywopłot ma długość chyba, nie wiem, 200 metrów. Szkoda, że akurat w tym miejscu. Ale to jest też ciekawe, bo jest takie pytanie, czy jeżeli one teraz przewietrzają swoje korytarze, czy to znaczy, że dla ogrodnika wiosna już wkrótce? Czy to znaczy, że dla ogrodnika wiosna jeszcze bardzo daleko? I są też podzielone zdania całkowicie. Niestety profesorowie uważają, że to znaczy, że jeszcze będzie dużo, dużo śniegu przed nami.
Zima jest i musi być zimno. Pani Bogusia pisze, łączę dwa wątki w jeden, bo i ptaś, i ogrodowy. Pani Kasiu, wczoraj wsadziłam do donicy w garażu zapomniane cebule tulipanów. Czy dadzą radę zakwitnąć? Sikorki nie bardzo chcą jeść kulki, tylko garściami ziarna.
Dobrze, bardzo dobre pytanie, dlatego, bo to jest też tutaj na liście u mnie takich tematów, o których chciałam dzisiaj mówić, dlatego, bo sporo z nas, również i ja, znajdujemy jakieś cebulki, o których zapomnieliśmy.
To może temat cebulek po króciutkiej przerwie. Oczywiście. Spowodowanej tym, że Sebastian musi powiedzieć, jak się jeździ.
Radio Gdańsk. Odkryj na nowo.
Gary to mu uściśla, że tam, gdzie tych 13 łebków raz było w budce, to budka z brzozy. Też stosuję budki z brzozy.
I bardzo pięknie, to są bardzo fajne pomysły. W ogóle budek jest naprawdę, no dużo jest pomysłów, jak zbudować budkę. Niekoniecznie to jest deska i potem krojenie na ileś tam części i zbijanie. Faktycznie jakieś takie pomysły zrobienia z brzozy. Wspaniale, tylko to trzeba wydrążyć, prawda? To nie, chyba nie każdy ma taki niestety.
Nie każdy ma, można nabyć drążone, one nie są drogie, w sklepach budowlanych nawet takich.
W ogóle budki, drodzy państwo, nie są drogie, a to jest wielka frajda i też pomoc dla zwierząt.
Pani Anna pisze, niestety podjęta przeze mnie próba zaproszenia ptaków do ogrodu skończyła się tragicznie, ponieważ kot się mocno zainteresował nowym lokatorem. Prawdopodobnie nie podejmę dodatkowej próby, bo nic nie pomagało. Pryskanie na kota wodą nie zmniejszyło to jego zainteresowania budką. Pozdrawiam serdecznie i dziękuję za ciekawą audycję. No bywa tak.
No ja również pozdrawiam, no to też faktycznie tragicznie.
Ja też musiałem przewiesić budkę z lipy, bo kot sąsiadów, kotka okazała się tak szalona po prostu, że właziła i próbowała wyciągnąć modraszki, które tam zamieszkają.
Trzeba
musiałem
znaleźć jakieś takie miejsce, żeby
przewiesić,
faktycznie,
żeby kot nie mógł wleźć po murze.
A to nie jest łatwe, bo kot wszędzie wejdzie, dlatego jak wiadomo, my u siebie tam w naszej zagrodzie wiejskiej mamy dużo różnych zwierząt, ale kotów nie posiadamy i chociaż bardzo kocham koty, ale dlatego też, że kocham ptaki.
Dzwoneczek kotu.
No ale to kot przecież dostanie wariacji, z dzwoneczkiem będzie chodził, to do wariatkowa trafi.
Może się tak zdarzyć. Czekamy na państwa pytania i pytania się pojawiają. Pani Kaśka pyta, kiedy i jak sadzi się ciemierniki? Ach, zaraz,
dobrze, ja
moment,
zaraz odpowiem
chwila.
Na temat
cebulę
ciemierników.
Przecież,
dobrze, dobrze, wszystko mamy może nie tak strasznie dużo czasu dzisiaj ze względu na ten niesamowicie zwariowany śnieżny dzień, chociaż faktycznie piękny, tak jak tutaj dużo osób
piękna
wspomina. Warto, jeżeli ktoś jest z domu, to warto złapać za aparat, bo na Kaszubach było słońce, jak wyjeżdżałam, to naprawdę są takie widoki, że ho-ho. Powiemy o ciemiernikach, teraz szybciutko powiem o cebulkach, bo tak jak zaznaczyłam wcześniej, dużo osób pisze do mnie i prywatnie, i tutaj w radio, że właśnie co teraz zrobić, jeżeli znalazło się jakieś cebulki. Ja też znalazłam sporo takich narcyzów pachnących gdzieś tam u siebie w garażu i też nie mam zamiaru ich wyrzucić. One teraz poza tym mają takie długie pędy już. Jeszcze nie mam pędów kwiatowych, ale takie długie pędy liściowe już powychodziły. Ja nie wiem, czy teraz, które my znajdziemy, cebulki, które teraz znajdziemy, powinny być posadzone do donic, które będą z przeznaczeniem na zewnątrz. Ja bym proponowała Państwu coś innego. Tak jak zrobiła to moja koleżanka, bardzo pięknie jej to wyszło i teraz już zaczynają nawet jej te cebulki kwitnąć. Te zebrane cebulki, które żeśmy znaleźli, które już troszkę są podpędzone i już mają troszkę pędów, po prostu posadzić w doniczce, ale o wiele płycej niż zazwyczaj sadzi się takie cebulki, które są z przeznaczeniem właśnie na zewnątrz. Te moje narcyzy, czy tulipany, czy hiacynty można posadzić nawet w ten sposób, że nawet widać tą nasadę cebulki, bo oczywiście one w domu nie będą miały szansy się zmrozić, więc nie muszą być posadzone głęboko. Więc sadzimy te cebulki bardzo, bardzo płytko w jakimś ładnym pojemniku, albo w doniczce glinianej ładnej, albo w doniczce plastikowej, która potem może na przykład wejść do osłonki, tak? Bo ludzie czasami mają w domkach osłonki.
W imieniu początkujących hodowców cebulkowych pytam, co to znaczy bardzo płytko.
Tak, żeby było widać nasadę tych właśnie cebulek. To wystarczy, naprawdę. Żeby nie zagłębiać całkowicie cebulki w ziemi. W ziemi, czy w mchu, czy w muszelkach, czy w piaseczku ozdobnym, czy w czymkolwiek, to nie ma znaczenia. Wystarczy, że na sam dół tego pojemnika damy troszeczkę ziemi żyznej, czy z worka, czy z tego kretowiska, które u mnie właśnie powstało i na to posadzimy cebulkę, a resztę przykryjemy czymś bardzo przepuszczalnym, dlatego, bo ta cebulka też może zgnić, jeżeli będzie miała dookoła siebie podłoże aż do nasady u góry. Ale można to też zrobić w bardzo ładnym naczyniu szklanym, takim jakiś szklany misie, czy płaskie misie szklane, to też świetnie wygląda i już nie bawić się z tym, że one będą na zewnątrz kwitły. Postawić w domu, na stole czy na parapecie i poczekać, aż one zakwitną.
Tyle cebulek.
Tyle cebulek. Teraz może o ciemierniku, jeżeli mogę. Ciemiernik to jedna z moich najulubieńszych na świecie bylin. Kocham ponad życie. Helleborus, dużo, helleborus to jest po łacinie, ciemiernik po polsku. No taka jak zawsze w polskim nazewnictwie, tak trochę nietrafiona ta nazwa moim zdaniem, bo ciemiernik jest tak pięknym kwiatem, a kojarzy się, jeżeli chodzi o nazwę, jakoś tak niefajnie. To są kwiaty, które kwitną zimą. Oczywiście w naszym klimacie to jest troszkę ciężko, dlatego, bo u nas jest śnieg zimą, ale faktycznie moje ciemierniki białe, które oczywiście po łacinie to jest helleborus nigra, czyli ciemiernik czarny, zupełnie odwrotnie, ale mają kwiaty białe i tym się kierujmy. To są pierwsze ciemierniki, które kwitną
zimą. Czemu
nikt tym
ciemiernikom nie wmówi, że czarny jest czarny, a biały jest biały?
Bo tak jest zawsze z roślinami, z nazewnictwem. One teraz zaczęły kwitnąć u mnie przed świętami, już miałam kwiatki, ale ten śnieg je wspaniale przykrył. Ja zauważyłam, że troszkę stopniał ostatnio przed tym nowym nasypem i te kwiatki są nienaruszone w tym śniegu, jakby zaprezerwowane w glicerynie. Także będzie pięknie, jak on ten śnieg zejdzie.
Około radia mieliśmy, prawda? Mamy bardzo dużo ciemierników.
Możliwe, że są ciemierniki.
Bo kwitły jeszcze w grudniu, znaczy jeszcze w okolicach Bożego Narodzenia kwitły.
Już w grudniu, bo one zaczynają kwitnienie, tak. Także te ciemierniki, te pierwsze kwitną w grudniu, potem ciemierniki wschodnie, śmierdzące. Jest ich bardzo dużo różnych gatunków. Niektóre są dwuletnie, niektóre są wieloletnie. I teraz tak, jak sadzimy? Sadzimy je tak, jak wszystkie inne byliny z donicy. Ja proponuję Państwu oczywiście zawsze kupować ciemierniki jak kwitną, dlatego bo one, te ciemierniki wschodnie, dlatego one są takie drogie, dlatego bo bardzo długo, bardzo wiele lat zajmuje, jakieś 3 lata przynajmniej pomiędzy wysiewem nasion, a pomiędzy zakwitnieniem, a to może być to mogą być różne kolory, dlatego te ciemierniki wschodnie są takie drogie, bo trzeba czekać, aż te kolory kwiatów się ujawnią. I wtedy właśnie kupujemy, jak one kwitną. Jeżeli ta gleba w ogrodzie jeszcze nie jest wystarczająco rozmrożona, to czekamy. W marcu powinno już być dobrze i od razu sadzimy, tak jak wszystkie inne byliny, do ogrodu. Tylko jeżeli chodzi o ciemierniki, to jeszcze taka sprawa. One są bardzo, bardzo podatne na chorobę grzybową, taką czarną plamistość, która pojawia się również u róż, bardzo podobna choroba, która atakuje liście. Ona atakuje tylko i wyłącznie liście. I to jest bardzo, ta walka z tą chorobą, nie potrzeba żadnych oprysków. dodatków, żadnej chemii. Walka jest bardzo prosta. Wystarczy na wiosnę, jak zejdą śniegi i te ciemierniki, szczególnie te ciemierniki nie białe, tylko wschodnie i inne, które będą później kwitły, wystarczy obciąć liście nad samą ziemią, gdzieś tak luty, początek marca, obcinamy te porażone liście, wyrzucamy do śmietnika, nie na kompostownik oczywiście, bo wtedy ta choroba tam nam może przejść na inne rośliny, ale do śmietnika albo spalamy i wtedy te nowe liście, bo ciemiernik każdego roku wypuszcza nowe liście, więc proszę się nie martwić, on wypuści nowe, piękne, zdrowe liście, ale przy okazji jeszcze tymi starymi liśćmi, które żeśmy obcięli, nie zakłóci nam widoku tych pięknych kwiatów. Także ścinamy liście ciemiernika, jak tylko śniegi zejdą i cieszymy się kwiatami i sadzimy, bo to są piękne rośliny, bardzo ważne. One kwitną tak wcześnie i są bardzo miododajne, że są niesamowitym pożytkiem dla owadów.
Tutaj siedzą dwa takie piękne czarne koty, patrzą swoimi zielonymi ślepiami koło tej doniczki ze storczykiem na parapecie i nasz słuchaczka pisze: dzwonek kotu, dobry plan, mój kotek nosi z dumą i dzwoni, lubi swój dzwonek.
Mam nadzieję.
Wygląda na zadowolonego, dzwonek elegancko na szyi, jak pani, która ma perłę.
Może i dumny. Nigdy nie wiadomo, co te koty myślą.
Tutaj jest taki, pan Jan Zoruni pyta, mam w pokoju asparagus, jak podlewać? Obficiej czy skąpo, bo lekko żółknie. Temperatura w pokoju plus 22, wilgotność około 40%. Pozdrawiam serdecznie.
Również pozdrawiam serdecznie. No jest dosyć ciepło, 22, pewnie on by wolał teraz mieć 18. No ale oczywiście nikomu to nie ma tak, żeby wszystkim roślinom można było stworzyć środowisko takie, jak wymagają u siebie w domu. Szparagus, to jest nic innego jak szparak. Ten szparak, który my w maju wcinamy.
Nigdy mi go nie dają zjeść, ani tu, ani tam.
Nie można go zjeść, bo jak się obetnie ten pęd, to potem już nie będzie liści. Szparagi jemy tylko z ogrodu, nie z domu.
Z szyneczką parmejską, oliwą.
Takie szparagi, one również zimą potrzebują troszkę odpoczynku. Jeżeli on żółknie, na pewno te takie, no to nie są może, powiedzmy, to nie są liście, tylko takie igiełeczki maluteńkie spadają, te pędy się ogołacają i jak najbardziej on teraz powinien być troszeczkę w chłodniejszym miejscu, tak jak mówiłam, i też mniej podlewać. Dlatego, bo nie chcemy wzbudzać tych takich procesów życiowych, które normalnie zachodzą podczas okresu wzrostu, czyli wiosna, lato, początek jeszcze jesieni, kiedy dopiero potem zasypia. Moje szparagi, ja nie wiem, jak wyglądają, bo są zaśnieżone, ale też nic z nimi nie robię, bo tylko, że one oczywiście są w ogrodzie, ale to jest, tak jak mówię, to jest ta sama roślinka. Także proszę sobie go przestawić w jakieś takie spokojniejsze, chłodniejsze miejsce, może na klatkę schodową, może gdzieś w takie miejsce troszeczkę nawet niekoniecznie bardzo jasne. I dopiero wiosną przyciąć te szparagi, te pędy stare można przyciąć nad samą ziemią i potem na wiosnę wyjdą nowe, piękne pędy i wtedy obficie podlewamy. Może będzie wymagał przesadzenia. Jeżeli tak, to przesadzamy zawsze do doniczki, która jest tylko o jeden numer większa od poprzedniej, żeby nie robić im wielkich ilości gleby, które muszą te korzenie potem pokonać. Tylko o jeden numer większa doniczka. No i oczywiście na wiosnę warto by było podlewać może z nawozem, w którym jest troszeczkę azotu, więc ja wszystkim słuchaczom zawsze polecam jakieś takie coś z pokrzywy, czy wiadomo, niezbyt chemiczne, ale teraz jest bardzo dużo różnych takich nawozów. Można też kupić obornik granulowany, go po prostu rozpuścić w wodzie i takim czymś podlewać w domu.
To teraz mamy poważny problem, bo także żywieniowy. Pani Kasiu, dokarmiam ptaki. Kulki, słonecznik, orzechy, ziarno. Mam mazurki, sikory, sujki, kowaliki, chyba rudziki, kosy, oczywiście sroki. Moje pytanie, czy mogę pokroić i dać im wędzone śliwki? Polskie bez konserwantów. Czy wędzone niekoniecznie im będą służyły? W tym roku po raz pierwszy od wielu lat przyleciały gile, choć nie korzystają z ptasiej stołówki.
Niestety nie znam się tak naprawdę, ale wiem, że wędzone raczej, jeżeli chodzi o ptaków,
ja bym do bigosu dał, ale ptakom bym nie dał.
Wędzone nie. I żadne przetworzone jedzenie dla ptaków się nie nadaje.
To tyle w sprawie wędzonych śliwek, ale generalnie bardzo lubimy wędzone śliwki.
Może pani tam wysłać. Chętnie zjemy.
A to tata koci tata Radek nam przysłał zdjęcie tego pięknego czarnego kotka z tym dzwoneczkiem, który widać, że jest lubi swój dzwoneczek.
Piękne koty są. Naprawdę bardzo
tutaj
kocham koty.
Poważny
żałuję,
problem.
Że wybraliśmy ptaki czasami.
No właśnie z tym ptaki. Chyba. Witam, ja w tym roku przeprowadzam się do nowego domu. Chciałbym mieć tam ptaki, jednak obawiam się, że odchody bardziej zeszpecą mój ogród. Czy można jakoś temu zapobiec?
Ja przepraszam, ale pan ma zamiar hodować strusie albo indyki? Te odchody są takie malciupeńkie, ich prawie, że nie widać. Proszę się nie martwić takimi rzeczami.
Nie
zeszpecą. Aż nie wiem, szczerze mówiąc, co powiedzieć. Jeżeli pan się martwi odchodami takich malutkich mikroptaszków, ja nie wiem, ja to trzeba pomyśleć też w ogóle nad innymi rzeczami w ogrodzie, dlatego, bo w ogrodzie będą też i dżownice, i ślimaki, i różne inne
trzeba
żyjątka.
Trzeba dżownicę wbić w grządkę? Proszę się tu nie załatwiać.
To znaczy nawet nie chodzi o załatwianie się, ale ogólnie no ogród to jest część takiego świata naturalnego. No tam jest tak dużo takich rzeczy ble, niekoniecznie podobających się wszystkim, no bo to nie jest też no, dla wszystkich, tak? Niektórzy lubią takie bardziej czyste jakieś środowisko, bo to jeżeli ma się ogród, to tam może być dużo innych takich rzeczy, które mogą się nie spodobać. Ale jeżeli chodzi o odchody, to proszę się w ogóle nie martwić, bo tych odchodów w ogóle ja ich nie widzę. Ja mam miliony ptaków i ja ich w ogóle nie zauważam. Poza tym, no, ogrodnik tak naprawdę to powinien się cieszyć z odchodów ptasich, które tak naprawdę one bardzo, bardzo dokarmiają ziemię, glebę. Jedyny problem, jaki ja mam, jeżeli chodzi o ptaki, to taki, że pod akurat tak się składa, że u nas w ogrodzie są łuki nad ścieżkami i na tych łukach wiszą karmniki. I te ptaki, wiadomo, one sobie biorą powiedzmy i kilka nasionek, ale trochę nasionek też spada. Potem inne ptaszki przychodzą albo jakieś małe zwierzęta otwierają te nasiona tych pestek słonecznika powiedzmy i zostawiają mi te łuski. I ja mam tam takie grzązowisko potem. Ja po prostu ja mam tam miliony łusek słonecznika czarnego. I potem szczerze mówiąc, to nie jest fajne. To można wybierać i wyrzucać, to się robi taka papka. Ale poza tym to naprawdę nie ma problemów. To można po prostu nie wieszać nad ścieżką, tylko w innym miejscu.
Czy należy przycinać pędy wiciokrzewów, to znaczy skracać, jeżeli tak, to o ile? Pyta pan Tadeusz.
Wiciokrzew. Niekoniecznie trzeba je skracać, jeżeli panu to niepotrzebne z jakiegokolwiek powodu, bo to jest roślina, która się może szczęśliwie piąć, także nie ma takiego potrzeby. Jeżeli one odrastają na nas, wrastają, to wtedy jak najbardziej, to ile trzeba. To akurat to są rośliny, które bardzo dobrze znoszą cięcie.
Cebulę jak podlewać? Pozdrawia pan Krzysztof.
Jakie cebule?
Nie wiem, znaczy cebulę jak podlewać? Pyta pan Krzysztof.
Panie Krzysztofie.
Bo taką do jedzenia to oni.
Kochany panie Krzysztofie, pan tylko nam jeszcze napisze, jakie cebule. Czy to są kwiatki cebulowe, czy takie cebulki wiosenne, czy to jest cebula w ogrodzie, która rośnie, taka, którą się potem je i płacze, dobrze? A my w tym czasie może tutaj też ze swojej strony chcielibyśmy przede wszystkim, bo zaraz nam się czas będzie kończył niedługo, pozdrowić szczególnie babcie i dziadków, tak, wszystkich, bo wielu z nich jest ogrodnikami, tak,
babci,
no
tak?
My nie będziemy się już spotykać do tego czasu chyba, prawda, tutaj, 21 dzień babci, 22
no
dzień
tak,
dziadka.
To już będziemy po...
Tak, tak będzie po pomiędzy, chyba przed następnym programem, prawda? Bo dzisiaj jest 16.
To następny będzie 23, to już będzie po.
To będzie już po.
Po babci i po dziadku.
Tak jest, to już będzie za późno, więc teraz składamy życzenia, ale też dla wnuków taka prośba, żeby pamiętać o lokalnych kwiaciarniach, żeby kupować piękne bukiety, które na pewno babcie i dziadków bardzo ucieszą, bo pamiętajmy, że te lokalne kwiaciarnie to też są ludzie, którzy potrzebują też, że tak powiem, wykarmić swoje rodziny. Także unikajmy dużych marketów, unikajmy jakichś roślin, które są sprowadzane nie wiadomo skąd. Starajmy się wspomagać lokalne biznesy.
To jest apel, który nie kończy oczywiście naszej audycji. Pytanie pani Joanny też nie kończy. Kiedy wysiewamy lobelię? Czy lepiej kupić gotową rozsadę?
Lobelię? Wszystko. W ogóle to też był taki punkt tutaj w mojej dzisiejszej litanii. Wszystkie nasiona wysiewamy nie teraz. To musimy sobie zakodować. Nic nie wysiewamy w styczniu, nic nie wysiewamy w lutym. Naprawdę, drodzy państwo, nie ma sensu, chociaż bardzo już świeżbą ją ręce, już się chce, ja już te nasiona swoje przekładam, już je normalnie wącham, liżę, całuję, ale nie można ich jeszcze wysiewać, dlatego, bo jednak to światło jest jeszcze za mało, jest jego, te poziomy są za niskie i te rośliny będą rachityczne, brzydkie i martwe i w ogóle nic z tego nie będzie. Także ogólnie, czy to jest lobelia, czy to jest inna roślina, również pomidory, poczekajmy albo do końca, do drugiej połowy marca. Ja swoje będę wysiewała 1 kwietnia, tak? Mam taki dzień, 1 kwietnia, prima aprilis, mam nadzieję, że to nie będzie tak źle, ale od 1 kwietnia ja wysiewam swoje nasiona, dlatego, tak jak mówię, nie ma temperatury, nie ma światła. A jeżeli chodzi o sadzonki lobelii, no bardzo łatwo lobelia wschodzi z nasion, więc jeżeli chcecie państwo troszkę zaoszczędzić pieniążków i więcej tego mieć, to jak najbardziej wystarczy do skrzynki, nawet takiej balkonowej, wysiać lobelię, tylko pamiętajmy przy sianiu zawsze, te nasionka muszą być bardzo płytko, Ja pamiętam sama jeszcze, zanim poszłam do szkoły ogrodniczej, chociaż to było 500 lat temu, bo ja poszłam do szkoły ogrodniczej, jak miałam 15 lat, ale też już się tym fascynowałam i też nie udawało mi się nic wyhodować, że tak powiem, z nasion. I to dlatego, że je strasznie głęboko wysiewałam, wysadzałam. Dlatego takie przypomnienie. Im płycej, tym lepiej, tym one szybciej wzejdą. Oczywiście one muszą być przykryte ziemią. Taką delikatną, maluteńką warstwą ziemi, ale nie więcej. I o tym pamiętajmy, bo po prostu może nic z tego nie być, a szkoda by było, żeby ktoś się zniechęcił przez takie właśnie nieprawidłowe wysiewanie.
Tutaj pani Ania pisze: witam, moje koty dostają co roku dzwonki właśnie po to, żeby ptaki miały większe szanse na przetrwanie. Niestety nie zawsze to skutkuje. Kot potrafi tak się skradać, że dzwonek się nie poruszy. Bardzo bym chciała mieć budki dla ptaków w ogrodzie, ale jednak przy kotach ryzyko jest zbyt wysokie. PS, nie widać, by dzwonki moim kotom specjalnie przeszkadzały, pisze pani Ania.
Jeżeli ktoś nie ma faktycznie szansy, albo chociażby bardzo chciał dokarmiać ptaki w ogrodzie, to przecież są wspaniałe inne metody na to, żeby mieć ptaki na żywo. Po pierwsze są live kamery, takie internetowe, z różnych miejsc w Polsce i to z gniazd ptaków drapieżnych gdzieś tam w Bieszczadach i to również z gniazd takich normalnych, że tak powiem, jakieś sikorki, czy wrubelki, czy mazurki.
Sęp wydziobujący wątrobę Prometeusza.
A no to też można by było, no to wszystko jest natura. To też jest sęp na jednej kamerze. Także jest taka strona internetowa, już nie pamiętam dokładnie jak, ale wystarczy wpisać sobie kamerki, czy gniazda ptaków na żywo i naprawdę można niesamowite rzeczy oglądać. Ja to udostępniałam u siebie na moim fanpage'u i pamiętam, że parę osób napisało, że to jest lepsze od telewizji, bo to cały czas coś się dzieje. Jeden z tych karmików jest nawet podświetlony takim ciepłym, żółtym światłem i to no, wspaniale wygląda. Także można to oglądać. Już nie mówię o tych bocianach, kiedy one przylatują. No, na wiosnę jest bardzo dużo kamer z bocianich gniazd i to jest naprawdę fascynujące. Można podążać za nimi rok po roku, bo one przecież mają swoje tutaj, jak one są oznaczone, wiadomo, który bocian jest który. Więc to, jeżeli chodzi o oglądanie, ale oczywiście też można wspomagać, bo oczywiście no, trzeba też je karmić, więc też zapraszam Państwa do wspomagania takich fundacji, które dbają o to, żeby ptaki miały co jeść.
Witam Pani Kasiu. Moja mama chyba asparagus podkarmiała cukrem w zimie w doniczkach. Szczególnie pozdrawiam się Pan Mirek.
Super, możliwe. To jest dużo jest różnych
cukier,
takich pomysłów.
Ale drożdże i woda, to ja pamiętam, ale to był stan wojenny.
Możliwe, tylko teraz że zima, to nie wiem, czy jest w ogóle taki, szczerze mówiąc, potrzeba podkarmiać, bo tak jak mówię, jednak to światło jest na bardzo niskim poziomie, temperatura też. No w domu, jeżeli podniesiemy sztucznie temperaturę, okej, ale światła nie podniesiemy. Więc jeżeli Państwo możecie zapewnić roślinie sztuczne światło, to wtedy jak najbardziej.
O, jest bardzo ważne pytanie, bo dotyczy też prowadzącego. Pani Basia pyta, dostałam jesienią nasiona malwy. Kiedy mogę je wysiać? A może już za późno?
Za późno, niestety. Trzeba poczekać aż do czerwca teraz. Malwa jest roślą dwuletnią. Oznacza to, że w pierwszym roku tak rozwija swoją część zieloną, a dopiero w drugim roku kwitnie. Więc na początku sezonu, czyli marzec, kwiecień, maj, wysiewamy rośliny jednoroczne, które po prostu tego samego roku muszą rozwinąć swoją część zieloną i zakwitnąć, więc muszą z siebie wszystko dać, aby potem polec na jesień. To są najpiękniejsze kwiaty, bo wszystko z siebie faktycznie dają. A rośliny dwuletnie właśnie wysiewamy dopiero koniec maja, czerwiec, na początku lipca. Najlepiej w ogrodzie, na rozsadzie, w rządku. Ja tak wysiewam swoje. I we wrześniu roślinki powinny być już wystarczająco duże. To będą takie sadzonki wielkości około 10-15 cm, żeby przesadzić je na miejsca stałe. Także wysiewamy w czerwcu, przesadzamy na miejsca stałe, czyli pewnie jakieś rabaty.
Czyli zamiast sadzić te nasionka i się denerwować, że mi nie wzejdą, po prostu te małe takie już malwiątka, które się pojawiły
pewnie
pod malwami, mogę
tak
je wziąć i już postawić w miejsce docelowe.
Najlepiej we wrześniu, bo one będą miały wtedy wystarczająco dużo
dzieci
czasu.
Dzieci do szkoły, a ja na
malwy. Żeby korzonki, prawda, się zaadoptowały, już nawet miały jakiś wzrost, zanim przyjdzie zima, bo niestety w Polsce mamy tak strasznie krótki sezon wzrostu, że trzeba o tym pamiętać.
Czy przycięte gałęzie na drzewach owocowych należy smarować maścią ogrodniczą, nawet te najcieńsze?
Ja się przyznam bez bicia, że nigdy nic jeszcze nie posmarowałam. I wszystko żyje.
Dobrze. Pani Ela pisze, pan kynolog proponował, aby ten pan sobie powiesił dzwonki. Kot zahaczy o gałęzie i uwięziony będzie cierpiał.
No nie wiem, bo kurczę, nie mam doświadczenia, jeżeli chodzi o koty i o dzwonki, ale mam doświadczenie o psy i o coś, co wisi im na szyi. I na przykład mieszkam w lesie i wiem, że
Bernardyn,
moje psy
taki Bernardyn
często
przychodzi do was z taką beczułką.
Niestety nie, chociaż powinien, bo u nas naprawdę jest północny. Jest zimno jak u świętego Mikołaja. Ale Wiem, że moje psy wypuszczone do lasu, bo mieszkam w lesie, więc to nie jest trudne, często przychodzą bez żadnej obroży, po prostu mogą też się zawiesić, jeżeli chodzi o jakieś tam zawieszki, zawiesić na gałęziach czy na jakichś płotach, bo tutaj niestety u nas cały czas panuje moda na płoty takie kolczaste i to niestety faktycznie może zwierzę. Jeżeli, no nie wiem, jeżeli mieszkacie państwo w mieście, może nie ma gałęzi, no ale wszędzie są gałęzie, nawet w mieście. Ja osobiście bym zwariowała, gdybym miała dzwonek na szyi przez cały czas.
Dobrze, to
koty są tylko takie mądre, że one udają, że nie zwariowały.
Pan Wojtek pisze, dzień dobry, a nasz 7-latek dalej rośnie i będzie kwitł. Pozdrowienia i tutaj piękny storczyk.
Super.
Pana Wojtka, 7-letni.
Pozdrawiamy również, fantastycznie, bo to można trzymać z sezonu na sezon, podlewać właśnie tym potasem i będą pięknie
Pan
kwitły.
Pan Włodzimierz pisze, witam, przed blok wystawiłem karmnik i wieszam kulki dla sikorek, ale przylatują wrony i kawki, sikorek i wróbli mało. Wrony i kawki też są wspaniałe.
Ja mam kawkę na bluzce tutaj, to jest kawka.
Są mądre, wspaniałe. Pewnie. Rozmawiałem, proszę zobaczyć, na targowiskach, na przykład na Elbląskiej są takie są takie, które już prawie są zaprzyjaźnione ze sprzedawcami, gadają, siedzą.
No najwyraźniej w tym miejscu akurat jest no tyle, więcej takich ptaków. One też są ważne. Wszystkie ptaki są ważne. To, że na przykład mamy więcej w Polsce srok czy gawronów, to nam się nie powinno wydawać, że one są gorsze z jakiegokolwiek powodu. W Anglii gawronów już prawie, że nie mają i oni się modlą do tych gawronów, które tam siedzą w tym Tower of London. Tam są jakieś takie czarowane.
A u nas ludzie kupują gawrona z plastiku, żeby przestraszył te prawdziwe.
Tak, musimy pamiętać o tym, że to wszystko jest ważne. Każde najgorsze świństewko jest ważne w tym całym, takim większym obrazie całego
to nie było
świata
gawronie, naturalnego. To nie było o gawronie, bo to nie jest żadne świństewko.
No ale ludziom może się tak wydawać.
Przecież to jest przystojniak, jakich mało.
No też jest bardzo mądrym ptakiem, jednym z najmądrzejszych ptaków.
Właśnie, krukowate to są przecież... Je. Przecież widzieli państwo, jak krukowate sobie jedzenie, wrzucając kamyki do wody, podnoszą poziom i nie wrzuci korka, bo wie doskonale, że korek mu nie wypchnie tego jedzenia do dzioba.
One podobno patyczka sobie przekazują, one podobno sobie przekazują z pokolenia na pokolenie informacje właśnie, jak jeść niektóre jakieś tam trudne, że tak powiem, pożywienie.
A zimą dużo gawronów to są gawrony ze wschodu, rosyjskie. One inaczej kraczą, po rosyjsku.
No, tak.
I nie znają prawa ciążenia, bo widziałem jednego, jak siedział na gałęzi, wypadł mu chleb z dzioba, a on patrzył do góry.
To może,
chleb poleciał
to może
w dół.
One były też z tymi wężownicami, z tymi teściowej językami.
Karmimy ptaki, czekamy na sadzenie i spotykamy się za tydzień, bo za chwilę informacje drogowe na antenie Radia Gdańsk.